No, mamy radio na żywo, a więc i różne wpadki. Dziewczyny z Białego Dunajca będą na przyszły wtorek, bo coś nam na łączach się nie udało, rozjechało. Ale dzięki temu szybciej przejdziemy do rozmowy z laureatem odznaczonym.
No.
A państwo jeszcze nie wiecie, kto, chociaż już głos charakterystyczny
słychać. Kościa nie widać. Tak.
No i kto? Kto to jest? Wiecie państwo, to nasz stały gość, pan minister Romuald Szeremietiew.
Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry.
Gratulujemy odznaczenia.
No, rzeczywiście, dziękuję bardzo i powiem nieskromnie, rzeczywiście jest czego, bo to jednak Krzyż Wielki.
Krzyż Wielki z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Tak jest. Czyli? Tak jest. To jest odznaczenie, które, znaczy jeżeli chodzi o hierarchię odznaczeń, to jest drugi w ważności po Orderze Orła Białego. A specyfika tego odznaczenia polega na tym, że został ustanowiony w 2021 roku. Ma datę na nim, jest to lata 2018, więc odzyskanie niepodległości jak najbardziej. I pierwszym, który otrzymał ten order, ten Krzyż Wielki, był Józef Piłsudski. A więc no, wszystko jak najlepiej.
No, to już sama małmazja.
Absolutnie, więc dla mnie to, ponieważ w 99...
To musi pan minister taki wąs teraz zapuścić, bardziej jeszcze
1990 roku ówczesny prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, 11 listopada właśnie, odznaczył mnie krzyżem kawalerskim odrodzenia Polski, a więc wśród tych orderów odrodzenia Polski to jest pierwszy, najniższa klasa.
A teraz Krzyż Wielki.
A teraz jest Wielki, czyli najwyższa, więc powiedziałbym, jakby zamknęło się to koło, jeżeli chodzi o to znaczenie. Naprawdę jestem szczęśliwy, rzeczywiście. Zwłaszcza, że kiedy dostałem zaproszenie do pałacu, to nie wiedziałem, że będę odznaczony i nie wiedziałem, czym będę odznaczony. I dla mnie było wielkim zaskoczeniem, kiedy okazało się, że to jest ten order i to aż Krzyż Wielki, a więc najwyższe odznaczenie. Tak. No to,
a w laudacji jakie było uzasadnienie?
No,
proszę nie być skromnym, tylko to wszystko
no, laudacja była krótka, bo to prezydent zapowiadał. Ale,
prezydent Andrzej Duda.
Tak, ale powiedział prezydent, mam też w związku z tym, co zrobiłem, Rzeczpospolita jest mi wdzięczna, w związku z tym, co zrobiłem w swoim życiu, działając i pracując dla Rzeczypospolitej. Dodał, że jest pewien, że to nie koniec, ale w każdym razie było to dla mnie bardzo takie wyraźne docenienie tego wszystkiego, co rzeczywiście człowiek w życiu zrobił. A powiem, że ma ten order jeszcze taki kontekst, że nie tak dawno w maju, 3 maja chyba, moja żona dostała, została też oznaczona z jednej strony Krzyżem Wolności i Solidarności, a więc tym oznaczeniem za działalność
opozycji,
tak, ale również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. A więc mamy w domu...
Ach, małżeństwo Szeremietiewo wysoko odznaczone.
Wysoko odznaczone, tak.
A proszę zdradzić, kiedy pan się zajmie znowu na poważnie obronnością i wojskowością?
Zajmuję się cały czas, tylko...
Ale tak państwowo.
No to już nie ode mnie zależy. To oczywiście chciałbym, nie dlatego, że myślę o jakichś zaszczytach, ale że chciałbym bardzo zrealizować tę koncepcję, jeżeli chodzi o obronę narodową, o której mówię od lat i która moim zdaniem byłaby z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa bardzo pożyteczna. No więc jeżeli ci, którzy decydują o państwie i o polityce obronnej dojdą do wniosku, że koncepcja, którą reprezentuję, rzeczywiście jest warta tego, aby ją wprowadzić w życie, no to wtedy tak będzie, panie doktorze. A jeżeli nie, no to będę dalej, powiedziałbym, tak, pisał to, co dotychczas pisałem.
Jak przyglądam się na skład Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to widzę tam dwie przynajmniej istotne luki. Mhm. Nie ma tam Romualda Szeremietiewa.
To prawda. Nie wiem, czy to jest luka akurat. Może w takiej konstrukcji BBN-u, jak jest obecnie, ja tam bym po prostu nie pasował.
I nie ma generała Romana Polko.
To też prawda.
To myślę, że dwa istotne braki.
No, to mogą być braki oczywiście, bo pomijając moje nazwisko, to pan generał Polko, jak wiadomo, niezależnie od jego doświadczenia wojskowego i dowódczego, to jednocześnie, jak wiadomo, był również w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Tak. I chyba był zastępcą szefa BBN-u w którymś okresie czasu, i więc ma, powiedziałbym, ku temu odpowiednie kwalifikacje.
No ale go nie ma, jest ale za to.
Tak.
No a najgorzej ocenia się oczywiście personalia, ale ja będę złośliwy jednak. Trochę pana przymuszę. Jak pan ocenia obecnego szefa BBN-u, pana Pawła Solocha?
Jak ja oceniam? No, jak mogę oceniać urzędującego szefa, w sytuacji, kiedy pan mi wymienił w kontekście...
No ale pana nie ma w tym biurze.
No właśnie, więc tym bardziej nie powinienem chyba oceniać.
No ale to dobrze, to oceńmy działalność BBN-u jako takiego.
No... No ja nie wiem, czy jest specjalnie co oceniać.
Czy to w ogóle tam coś jest jakiś konkret?
To znaczy tak, no...
Są spory między ministrem obrony narodowej.
Tak, no właśnie. Problem po prostu polega na tym, że funkcję, którą spełnia biuro, czy powinno spełniać Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, no to powinien być ta instytucja, która, powiedziałbym, jest pomocna prezydentowi w wykonywaniu funkcji zwierzchnika sił zbrojnych. A więc z jednej strony biuro powinno zabezpieczać, jak to mówiłem brzydko, prezydenta, jeżeli idzie o te wszystkie funkcje, które prezydent wykonuje, zwłaszcza na tym spotkaniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, o chociażby awanse, tak, na różne stanowiska. No i druga kwestia, która jest strasznie ważna i którą prezydent nadzoruje, to jest kształtowanie polityki obronnej państwa. I tutaj pojawia się oczywiście problem i pytanie, czy i na ile Biuro Bezpieczeństwa Narodowego mogłoby i powinno, powiedzmy, przygotowywać jakieś kształty i polityki obronnej, może inicjować również na przykład no, chociażby pracę nad strategiami obronności państwa, bo jeżeli by się pojawiały tego typu rozwiązania, dokumenty, tam jakąś próbę BBN podejmował, bo pamiętam, że zrobiono coś, jeżeli idzie o politykę obronną w wymiarze morskim. No, ale zdaje się, że Ministerstwo Obrony Narodowej zignorowało te dokonania, które BBN tam przygotował i chyba żadnych następnych kroków z tego nie ma. No w każdym razie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, mówię, jest instytucją, która jest instytucją pomocniczą. Niestety istota, powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki obronnej i o kształt sił zbrojnych, tutaj zawiera się w tych relacjach prezydent-minister obrony narodowej. I no jeżeli tutaj coś nie gra, no to...
Coś trze.
No tak, tak. Coś i to trze. Coraz wyraźniej.
Nie ma ciągle nominacji generalskiej.
Tak, no... Wiadomo mniej więcej, jakie są powody i wiadomo, że w tym układzie, chyba również personalnym, biorąc pod uwagę obecną obsadę resortu obrony, to chyba trudno mi się tutaj jakieś normalności.
To co, będą nowi generałowie?
No kiedyś będą oczywiście. To znaczy...
15 sierpnia nie miano.
Nie było, 11 nie.
Nie. No tak. To kiedy?
No to znaczy, to wszystko zależy od tego, kiedy prezydent uzna, że ustąpiły te wszystkie powody, dla których on tych awansów poczynić nie może i tego dokona, ale jak rozumiem, tam jakieś prace trwają. Tak, z drugiej strony no chyba kłopot jest i taki, że biorąc pod uwagę awanse generalskie między tymi, to powinno się sprawdzać również tych kandydatów na generałów pod względem no, różnych, z jednej strony ich kwalifikacji jako wojskowych, tak, na wysokie stanowiska służbowe, ale z drugiej strony również pod kątem ich lojalności względem państwa. No i rozumiem, że do tego są potrzebne również rodzaje informacji niejawne. Tak, a w tej chwili ciągle toczy się to postępowanie wyjaśniające, czy generał Kraszewski, który jest dyrektorem Departamentu
w BBN.
W BBN właśnie, czy może te niejawne informacje oglądać, czy też nie. No, dopóki się toczy takie postępowanie sprawdzające właśnie jego, to nie może oczywiście. No, a to z kolei rzutuje na to, jak można ocenić te propozycje tych awansów. Więc to razem wszystko zapętliło w jakąś dziwną, dla mnie bardzo dziwną historię.
Pojawiła się książka, która zyskała spory rozgłos, chyba niesłusznie, ale to już zupełnie inna kwestia. Książka poświęcona związkom pana ministra obrony Antoniego Macierewicza wprost z agenturą rosyjską.
No tak. No to...
Czytał pan tą książkę?
Nie czytałem, ale widziałem układkę i natomiast, no cóż, no, można powiedzieć tak, jeżeli idzie o tego typu publikacje. Ja z natury rzeczy po prostu mam ograniczone zaufanie do wszelkich publikacji, które wywodzą jakoś daleko idące wnioski z bardzo niepewnych przesłanek. A jeszcze gorzej, jeżeli wywodzą takie wnioski z rozwiązania insynuacji. Tak. I niestety to dotyczy nie tylko akurat tej relacji, o której pan mówi, ale szerzej powiedziałbym, mamy jakąś taką manierę w naszym życiu politycznym, tak, że insynuacje i różne rodzaje podejrzenia są traktowane tak, jakby to były jakieś żelazne dowody. I z tego wyciągane są daleko idące wnioski. Tak? Ja przecież słyszę chociażby w drugą stronę, że prezydent Duda jest zdrajcą, albo że jest jakoś sterowany przez jakieś tajne służby, co jest absolutnym absurdem i głupstwem, tak? Ale chodzi o to, że tego typu metoda jest przyjmowana jako dopuszczalna. Więc ja się odsuwam od tego. Jak pan redaktor pewnie wie, wszyscy państwo, którzy słuchają również Radia Wnet, ja jestem krytyczny do ministra Antoniego Macierewicza, ale to nie znaczy, że posunąłbym się w stosunku w tej krytyce, posiłkując się jakimiś instytucjami czy jakimiś rzeczami, które są jakimiś wymysłami, tak? Ja mówię o konkretnych rzeczach, mianowicie o jego koncepcji budowania obronności sił zbrojnych, o mojej. Moja się różni od jego. Twierdzę, że jego jest nieodpowiednia z punktu widzenia naszych interesów, ale to nie oznacza, że ja go dezawuuję jako kogoś, kto jest, powiedziałbym, no, podejrzany,
tak,
to... tak, i tak dalej, i tak dalej. To są różne bardzo...
Poza tym to jest jakaś ciekawa prawidłowość. Wszyscy z tej patriotycznej opcji politycznej, którzy zbliżyli się do władz MON-u, natychmiast byli oczerniani, defamowani, niszczono im dobre imię. Pana spotkała taka cała
tak,
kampania.
Tak.
A teraz to spotyka Antoniego Macierewicza.
No właśnie, no więc może to jest również i tego typu historia, że obronność i siły zbrojne to jest dziedzina niezwykle istotna z punktu widzenia funkcjonowania naszego państwa i zabezpieczenia jego niepodległości. I ja myślę, gdybym tak przyjmował punkt widzenia tych, którzy nam źle życzą, że ci, którzy nam źle życzą, chcieliby bardzo, żeby nasze siły zbrojne były źle zorganizowane, marnie uzbrojone i żebyśmy mieli nieskuteczną koncepcję obrony państwa.
I publicznie oprutych szefów.
Tak, no to jest oczywiste. Jeżeli na czele resortu obrony stoją ludzie, którzy są no, co najmniej podejrzani, tak? No to ma oczywiście wpływ również na morale i armii.
Czyli taka kampania dyskredytowania, opluwania.
To jest moim zdaniem
w celu obniżenia
tak,
naszej
zdolności. To jest w interesie oczywiście różnego rodzaju ośrodków, które nie są zainteresowane w tym, aby Polska zachowała i umacniała swoją niepodległość. To dla mnie nie ulega wątpliwości.
Co pan teraz robi po wycofaniu się z Akademii Sztuki Wojennej?
Jestem na prywatnej uczelni, ona się nazywa Społeczna Akademia Nauk. Siedziba tej uczelni jest w Łodzi, ale w Warszawie ma ona swój oddział, ma swój wydział zajmujący się właśnie bezpieczeństwem. No i przymierzam się, bo w tej chwili pracuję nad tym, żeby podjąć pracę badawczą na temat koncepcji, strategicznej koncepcji obrony państwa. W gronie kilku osób dobiłem sobie współpracowników. Mam taką zgodę rektora uczelni, żebym w tym kierunku postępował. Więc no, w najmniejszym wypadku to będzie tak, że po zakończeniu tej pracy badawczej ogłosimy pewnie jakieś opracowanie, które pokaże, w jaki sposób, moim zdaniem, naszym zdaniem, można tę obronność skonstruować.
Romuald Szeremietyw, odznaczony Krzyżem Wielkim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, porucznik.
Tak, porucznik Wojska Polskiego.
Doktor.
Doktor habilitowany nauk wojskowy.
Obecnie niewykorzystywany przez państwo, więc pytamy publicznie, dlaczego?
Dlatego, że państwo ma jeszcze nie widzi takiej potrzeby, tak odpowiadam.
To oby jak najszybciej taką potrzebę ujrzało. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję
Naszym
bardzo.
Gościem był Romuald Szeremietyw.